Plan na Zakopane. Czyli historia hrabiego z Wielkopolski, który kupił stolicę Tatr. Władysław Zamoyski pod koniec XIX wieku stał się właścicielem Zakopanego. Na początku XX wieku wygrał spór o morskie oko. Pochodzący z podpoznańskiego kurnika hrabia, szybko stał się w Zakopanem i na Podhalu symbolem nowej epoki. Odcinek 7.
To jedna z najcenniejszych rzeczy, jaka jest w górach, to jest ta cisza. Jak się tutaj wejdzie, nie ma ludzi na szlaku, a wy jeszcze jako pracownicy parku możecie zejść z szlaku, sobie pójść, gdzie nikogo nie ma, no można niedźwiedzia spotkać albo jelenia. To ta cisza to chyba jest coś takiego, taki rarytas, który w dzisiejszych czasach ludzie w mieście, nawet w małych miejscowościach, to jest coraz bardziej deficytowy towar. Nie?
Rarytasik, który cieszy tej pracy niemal najbardziej.
Marcin Strączek Helios, leśniczy z obwodu ochronnego Kuźnice.
Pracując w parku gdzieś, no jednak większość czasu spędzamy na szlakach, no bo to jest najważniejszy monitoring tego ruchu, żeby wszystko grało, szlaki były drożne, żeby tam, gdzie coś się psuje, niszczy, żeby to w porę naprawić, żeby kierunkowskazy były czytelne, w miarę regularnie wymienione, no żeby otoczka schronisk, wszystko, żeby dobrze grało, nie? Tak żeby każdy był w jakiś tam sposób usatysfakcjonowany, i przyroda, i turyści.
Coś musiało go tu jednak ująć w tym miejscu, prawda? No, to nie tylko te lasy, pewnie nie tylko interesy. W Kuźnicach wiemy, że był.
Zamoyski być może po górach chodził, ale też może nie wychodził tak wysoko.
Wojciech Szatkowski, Muzeum Tatrzańskie.
Bo to był człowiek praktyczny, a poza tym, no wie pan, no to wtedy Zakopane było przepięknym miejscem. To znaczy, ono było takie w sam raz dobrze ułożone. Te krupówki, drobne uliczki boczne, on miał tu pełno znajomych na dole, więc się z nimi spotykał pewnie na rautach, na obiadach, na jakichś 5 o'clockach, przy jakiejś kawie, przy herbacie. Prowadził niesłychanie bogate życie towarzyskie, chociaż nie ponad miarę. Był człowiekiem niesłychanie skromnym i oszczędnym. Uważał, że cały majątek, który posiada, powinien zwielokrotnić i przekazać na dobro narodu. To piękna idea w ogóle i warto to powiedzieć o tym, że takie poglądy miał. No i na pewno był nad morskim okiem w momencie, kiedy była wizja lokalna tego sporu o ten piękny staw wysokogórski.
Jakby była maszyna do przenoszenia czasu, to chciałby pan tak w tych latach po 1900 roku chodzić po górach? Jak wtedy to się tak zaczynały, te wyrypy? Wiadomo, mniej ludzi, Zakopane zupełnie inaczej wyglądało.
No wie pan co, nawet jak tutaj stoimy teraz pod tym kościelcem, no to nad nami dokładnie widać żleb Zaruskiego.
Marcin Nędza-Chotarski, leśniczy z hali gąsienicowej.
Tak sobie wtedy uświadomiłem, że ten gość już, słuchajcie, te 110 ponad lat temu tamtędy na nartach zjechał, a to wtedy też nie jak teraz mamy, słuchajcie, jakieś krawędzie, buty, raki sobie zakładamy tam, gdzie jest twardo, tylko zwykłe jesienowe deski, naparzy, stolarz, szpice, wygieł do góry, jakimiś rzemieniami przymocowane. No to słuchajcie, jak teraz czasami ktoś tamtędy jedzie, co prawda oficjalnie tego, ale teraz już po terenach taternickich na nartach można jeździć, no to niektóry czasami zjedzie, no to później na te Facebooki się wrzuca, słuchajcie, ja zjechałem tam. Natomiast jak sobie wyobrazimy, że to oni wtedy nie wiedzą, czy tam się da rady zjechać ten, no to na pewno jeszcze ta skala trudności była o wiele większa, natomiast sam fakt poruszania się wtedy, na dotarcia do Zakopanego, no to i w zimie przede wszystkim wtedy, w tamtych czasach to było coś takiego, że praktycznie ci turyści, letnicy, jak to tak różnie można powiedzieć, latem dużo chodzi, natomiast zima to taka była bardziej, zwłaszcza też dla góry, że oni się wtedy w tę górę aż tak nie wybierali. Dopiero właśnie i Karłowicz, i właśnie Zaruski, pionierzy właśnie tego narciarstwa, oni pierwsi przypięli te narty do nóg, pod spód mieli te teraz my nazywamy fokami, a nazwa była tego, że to było właśnie ze skóry z foki i oni na takim prowizorycznym tym sprzęcie do ski alpinizmu właśnie i zawraty, i kościelce, i tutaj te wszystkie rejony właśnie zdobywali i później ciesząc się tym fajnym zjazdem. Natomiast było to na pewno o wiele trudniejsze jak teraz.
Natomiast w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego ja nie natrafiłem na zdjęcie Zamoyskiego w Tatrach, takie konkretnie, że był w górach. Więc być może nie chodził, no. Może nie miał już takiego zdrowia, no bo też już miał trochę lat, prawda? No, ale zarządzanie miastem szło mu świetnie. Może to była jego główna pasja taka, powiedzmy sobie, której się wyżywał, której znajdował radość, no bo lubił wspierać te instytucje i te działania, które według niego służyły społeczeństwu polskiemu, biednym ludziom, góralom biednym, spółka handlowa, prawda, szkoły, szkolnictwo, lasy. Miał pomysł na Zakopane. Mnie się wydaje, że teraz by się taki Zamoyski nam to przydał po prostu na miejscu. A
Zakopane 100 lat temu, to tak chciałby pan zobaczyć, pobyć, pomieszkać, tak wczuć się w ten klimat.
Jak się patrzy na te fotografie, no to tak, to jest taką, jakoś ma taką duszę artysty, takiego romantyka, to na pewno byłoby tak może fajnie, że to ten spokój, natomiast jak się rozmawia nawet z mamą, która tutaj urodziła się te 80 lat temu, no to słuchajcie, nawet jak szła do kościoła, no to jeszcze ona opowiada, że na przykład buty trzeba było nieść w ręku, dopiero jak się przychodziło do kościoła, się ubierało. I to jedzenie, no to mówią, żeby sukienkę na przykład, jak tam jej babcia moja uszyła, no to wtedy to było, a teraz słuchajcie, idziemy do sklepu, temu dziecku kupujemy co chce i ono się nie cieszy. Natomiast trud życia na pewno był o wiele większy, natomiast jak się patrzy na te fotografie, jak po tych, w tym stroju góralskim chodzili, to tak się, ale tam było piękniej. Natomiast czasy były naprawdę bardzo, ale to bardzo trudne i z tego, co się rozmawia, nawet nie trzeba z dziadkami, natomiast z naszymi nawet rodzicami, to życie tutaj w górach, gdyby nie rozwój turystyki, to byłoby do tej pory na pewno bardzo ciężkie, bo rolnictwo tutaj bardzo kiepsko było, no bo te ziemie, co wiecie, jakie tutaj są urodzajne, te ziemniaki, jak się śmiało, no to rosły jak mniejsze niż pięści. Jak jeszcze był ten słaby rok, no to ani tyle. W tym lesie coś z tego pasterstwa, ale tu czasy były naprawdę bardzo trudne. Natomiast jakbyśmy tak patrzymy, żeby sobie przyjechać, wtedy pochodzić, no to było na pewno fajnie. Natomiast dla ludzi, którzy tutaj żyli, były to na pewno czasy bardzo trudne.
Chodząc po tym szlaku, człowiek szuka takiego tego miejsca, chociaż 10-15 minut, żeby sobie usiąść na skalę, zjeść nawet bułkę, napić się herbaty z termosu i w tym czasie za chwilę, chociaż nawet zamknąć oczy, posłuchać tego szumu wiatru, szumu wody w potoku, szelestu igieł gdzieś, nie, na gałęziach. To jest fajna rzecz, która tak człowieka potrafi odstresować, naładować akumulatory pozytywnie, że jak się potem tego miasta schodzi na dół, to tak jakby człowiek dalej był w tej ciszy. Nieraz się tak człowiek czuje, dosłownie taki wyzerowany z tego całego stresu, zgiełku, z wszystkiego. No oczywiście proza życia zaraz człowieka przywróci na właściwe tory, ale zawsze te 5 minut jest fajne.